Dziś w Unii bez tajemnic podsumowanie ostatniej grudniowej sesji w Parlamencie Europejskim. Powracamy do rozmowy z europoseł Danutą Jazłowiecką. Przed przerwą mówiliśmy o decyzji przyjętej w sprawie europejskiego pakietu dotyczącego Straży Granicznej i Przybrzeżnej. A teraz, pani poseł, jeśli pani pozwoli, skupimy się na bardzo ważnym wydarzeniu, które tyczy się nie tylko Unii Europejskiej, ale całego globu, ponieważ w Paryżu został przeprowadzony szczyt klimatyczny, tak zwany COP20. I tutaj, no właśnie, udało się podpisać globalne porozumienie, bo wiemy, że w sprawie klimatu niektóre państwa zachowywały się podczas tych szczytów klimatycznych niejako zaskakująco. Najwięksi truciciele, czyli Chiny, Stany Zjednoczone, albo tego traktatu nie podpisywały, albo mówiły cały czas, że się będą zastanawiały, co mogą zmienić, ale traktatu nie podpisywały. Natomiast w Paryżu, w kilku ostatnich dniach to porozumienie zostało podpisane przez wszystkie państwa. No i jak parlament przyjął właśnie to, co wydarzyło się w Paryżu i jak te wyniki zostały ocenione przez Parlament Europejski? Dla pani osobiście zaskoczenie, że wszystkie kraje podpisały ten traktat? Czy to wynika też z tego, że ten klimat, który jest za naszymi oknami, faktycznie się zmienia i te niepokojące dane, które są rejestrowane przez odpowiednie służby i później przekazywane opinii publicznej, pokazują, że no niestety temperatura jednak na świecie się podnosi, a to nam niestety grozi tym, że oceany będą niestety miały większą moc działania na nasz klimat.
Ja muszę panu powiedzieć, że bardziej zaskakuje mnie fakt, że to znowu natura musiała walczyć o swoje prawa, niż mądrość polityków, bo musiało dojść do sytuacji, gdzie w takich krajach jak w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, ludzie nie mają czym oddychać, by politycy podjęli decyzję o tym, że najwyższy czas, by zacząć dbać o klimat. Oczywiście wszyscy tu się bardzo cieszymy z podpisania wspólnie deklaracji i wierzę, że przystąpienia też do działań. I rzeczywiście w to bardzo mocno wierzę, bo takim dobrym przykładem mimo wszystko są Chiny, które może nie chciały składać żadnych deklaracji, nie chciały do tej pory się podpisywać pod żadnymi deklaracjami, niemniej jednak rzeczywiście zaczęły prowadzić działania na rzecz obrony klimatu i zmian w swojej polityce gospodarczej przede wszystkim, ale te zmiany były na bardzo małym stopniu realizowane i teraz mam nadzieję, że ta deklaracja zapewni to, że w takich krajach jak Stany Zjednoczone, największych trucicielach, Chiny czy Rosja, rzeczywiście nastąpią duże zmiany i z tego będziemy wszyscy korzystali. I to jest też taki przykład dla Europy, dla naszego społeczeństwa europejskiego, które bardzo często wypowiadało się negatywnie i mówiło, dlaczego wciąż walczymy o ten klimat, dlaczego wciąż jesteśmy sami, przestańmy, bo przecież inni na tym tylko korzystają. Myślę, że czasami warto walczyć do końca, żeby osiągnąć efekt, dobry efekt, a szczególnie ze sprawami, które są szalenie istotne dla nas, dla ludzi, dla przyszłych pokoleń. I dzisiaj mamy ten efekt, jaki mamy. Oczywiście grupa zielonych niezadowolona jest, że to tylko o 1,5% będziemy zmniejszać, nie o 2%, ale myślę, że to i tak jest duży sukces i wielka radość tutaj nasza, że jednak te zmiany będą następowały.
Pani poseł, to jeszcze odnosząc się do wyników COP21, Polska ubiegała się o to, żeby wykreślić słowo, które no, przekreślałoby w 100% nasze górnictwo. Co prawda stan tego górnictwa pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o tą warstwę finansową, no, ale w dalszym ciągu są to jednak miejsca pracy. Nasz przemysł jest oparty w dalszym ciągu w większości na węglu kamiennym, natomiast z wyników tego szczytu zniknęło słowo, które no w zasadzie wisiało nad naszym krajem, jak taki miecz, który mógł ściąć.
Dekarbonizacja.
Dekarbonizacja,
tak.
Właśnie. I tutaj tak. Chyba też jest to dobra informacja, że no w ciągu najbliższych lat nie będzie masowego zamykania kopalń, no ale będziemy musieli pomyśleć nad tym, jak ten przemysł zmieniać w tym kierunku tego zielonego przemysłu, tak by zastosować się do ustalenia szczytu klimatycznego w Paryżu.
Ja muszę panu powiedzieć, że tak, że tu się z panem absolutnie zgadzam, że usunięcie słowa dekarbonizacja i pozostawienie szansy, między innymi też Polakom, nie tylko Polakom, ale Polakom na to, żeby Polska zmodernizowała źródła energetyczne, jest olbrzymią dla nas szansą. I powiedział pan, że, no, że musimy to zmieniać. To jest prawda. I ja myślę, że politycy mają tą świadomość. Myślę, że również zarządzający kompaniami mają tą świadomość. Ja myślę, że więcej musimy rozmawiać z samymi górnikami i pokazywać im rozwiązania, czy nawet wspólnie z nimi wypracowywać rozwiązania, które pozwolą na modernizację naszych kopalni, które pozwolą na to, że ci ludzie będą się czuli bezpiecznie przy tych zmianach, które będą następowały i jednocześnie w bezpieczny sposób będziemy przesuwali przynajmniej jakąś część górników do zawodów, które dadzą im też satysfakcję i jednocześnie uwolnią od tego olbrzymiego obciążenia, bo to jest olbrzymie obciążenie naszego całego społeczeństwa, olbrzymie obciążenie finansowe. My nie zatrzymamy niskich cen węgla na świecie. Nie zatrzymamy tego. I my nie zatrzymamy naszych firm, które będą sięgały po te niższe źródła energii. W związku z tym to uzależnienie wymusi na nas olbrzymie zmiany, olbrzymie reformy i powinniśmy do nich przystąpić już teraz.
Pani poseł, inne ważne tematy, bo czas nam biegnie nieustannie w naszej audycji, które są również ważne, mogą zaciekawić naszych słuchaczy, to również rezolucja w sprawie Węgier, no i ta rezolucja, która no, może być dla niektórych zaskoczeniem, bo słyszeliśmy, że posłowie Europarlamentu chcieli w jakiś sposób wpłynąć na rząd węgierski. W pewnym sensie się to udało, ale czego akurat dotyczyła ta rezolucja?
Ta rezolucja ma takie dosyć głębokie konsekwencje, mimo że sprowokowane zostały one właśnie częstymi wypowiedziami premiera Węgier Orbana, który w ramach swoich oświadczeń prowokuje debatę nad ewentualnym przywróceniem kary śmierci na Węgrzech. Z jednej strony, z drugiej strony też konsultacje publiczne, które zapowiedział w sprawie migracji, które nie zapewniają do końca bezpieczeństwo osobom wypowiadającym się na temat tego, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać wobec tej zmasowanej migracji. I te zachowania po stronie Węgier sprowokowały komisję, sprowokowały parlamentarzystów do tego, by utworzyć unijny mechanizm dotyczący demokracji, praworządności i praw podstawowych, które byłoby narzędziem przestrzegania i egzekwowania postanowień karty i traktatów podpisanych przez wszystkie państwa członkowskie w momencie, kiedy tę Unię tworzyły, bądź do tej Unii przystępowały. I ten cały mechanizm miał się opierać na takich obiektywnych, wspólnie wypracowanych wskaźnikach, w ramach których dokonywana byłaby bezstronna, coroczna ocena sytuacji w zakresie praw podstawowych, demokracji i praworządności we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, a więc nie tylko na Węgrzech, ale we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Być może jest to kapitalny instrument do tego, by pokazywać, promować rozwiązania w tych najbardziej demokratycznych krajach, pokazywać dobre przykłady w ramach właśnie takiego monitorowania tej demokracji. Być może to jest też dobry instrument do tego, żebyśmy my czuli się też bezpiecznie, szczególnie patrząc na dzisiejszą debatę, jaka ma miejsce w Polsce. I sądzę, że jest to dobre rozwiązanie, zresztą spotkało się z dużym zainteresowaniem polityków ze wszystkich krajów członkowskich, wszystkich grup politycznych i cieszy, że ta inicjatywa wychodzi z Komisji Europejskiej, bo jest duża szansa na to, że powstanie wręcz instytucja, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i ona będzie takich ocen dokonywała i jednocześnie będzie też właśnie proponowała dobre rozwiązania.
To zakończymy wystrzałowo. Parlament Europejski zajął się również bronią, ale od razu uspokójmy naszych słuchaczy. Nie będzie to broń ta wojskowa, tylko broń, którą możemy mieć. Czy będzie zaostrzenie przepisów, pani poseł? Bo jednak, gdy tak popatrzymy przez pryzmat ostatniego roku i tych wydarzeń, które miały miejsce, no to niestety w wielu przypadkach, w wielu zamachach ta broń gdzieś się tam jednak pojawiała. Czy w związku z tym Parlament Europejski w jakiś sposób chce zaostrzyć przepisy dotyczące posiadania przez nas broni?
Tak, my przez cały czas tutaj w Parlamencie Europejskim na każdej sesji, ale też i podczas prac komisji dyskutujemy na temat sytuacji, tej globalnej sytuacji i konfliktu w Syrii i w Iraku i szukamy różnych rozwiązań, które z jednej strony rozwiązałyby ten konflikt, z drugiej strony zatrzymałyby ataki terrorystyczne. I proszę Państwa, okazuje się, że oczywiście handel bronią jest jedną z przyczyn tego, co dzisiaj obserwujemy. I proszę sobie wyobrazić, że największym dostawcą broni na świecie są Stany Zjednoczone w 30%. Prowadzą ten handel patrząc globalnie na cały świat. Rosja w 24%, Niemcy w 9%, Francja w 8% i Wielka Brytania w 4%. W sumie tych kilka państw, 5-6 państw, stanowi 75% globalnej sprzedaży broni. I oczywiście ten eksport broni nie jest monitorowany wystarczająco. W związku z tym szukamy takich regulacji, które z jednej strony zapewniłyby wymianę informacji między państwami członkowskimi, z drugiej strony zapewniłyby też tak zwaną przejrzystość publiczną tego, co się w tym sektorze dzieje, prowadziłyby więcej restrykcji, jeżeli chodzi o sam eksport i zapewniłyby przygotowywanie rocznych raportów oraz wypracowany by został specjalny model, specjalne standardy. W ramach tych standardów przede wszystkim zapewnienie, że ta broń nie dostanie się w ręce niepowołane, chociaż przyznam się, że ja się zastanawiam, jak jest możliwe, by broń mogła się dostawać w niepowołane ręce. Wydaje mi się, że każdy handel bronią ma za sobą cel, jakim jest użycie tej broni. Niemniej jednak zależy nam na tym, żeby właśnie takie porozumienie o handlu bronią zostało podpisane nie tylko tutaj przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale także przez kraje całego świata. No, przyznam się, że ze smutkiem zobaczyłam, że Polska oraz Bułgaria, jeżeli chodzi o Unię Europejską, są tymi krajami, które nie podpisały takiego porozumienia. Nie wiem, czy to wynika z braku zgody na te międzynarodowe standardy, czy na normy, które są w tym porozumieniu zaproponowane. Niemniej jednak oczywiście i tu jest kamyczek do naszego ogródka. Musimy o to zadbać, żeby i Polska też była partnerem w ochronie, czy zabezpieczeniu, zapewnieniu bezpieczeństwa handlu bronią.
Pani poseł, to było podsumowanie sesji, ostatniej sesji grudniowej. No a za tydzień będziemy już w sobotę i to będzie drugi dzień świąt. Zatem czego możemy życzyć naszym słuchaczom, słuchaczom Unii Bez Tajemnic na nadchodzące święta, no i na nowy rok?
Przede wszystkim spokoju. Myślę, że dzisiaj to jest szalenie ważne, żebyśmy mieli czas na to, by posłuchać ciszy, by posłuchać siebie nawzajem, by zatroszczyć się o siebie nawzajem, by pomyśleć o tym, co zrobić, jak sprawić, by rok 2016 był dobrym rokiem, był rokiem przynoszącym dobre zmiany, przynoszącym pewność przyszłości, możliwość rozwoju zarówno zawodowego, jak i rozwoju rodzinnego. To jest szalenie, szczególnie w okresie problemów demograficznych, jest szalenie istotne. I żeby na co dzień mógł towarzyszyć nam uśmiech, mogła towarzyszyć nam radość. Radość, szczęście i oczywiście zdrowie. Wszystkiego dobrego.
Tego życzyła europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, serdecznie dziękuję za życzenia, serdecznie dziękuję za ten rok, który był dosyć pracowity. No i słyszymy się już w przyszłym roku w kolejnej Unii Bez Tajemnic.
Tak, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w przyszłym roku. W dobrym przyszłym 2016 roku.